będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś proponujemy temat Eucharystia, to Jezus Chrystus wczoraj, dziś i jutro. W naszym studiu kapłani ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW w Warszawie w dziedzinie teologii pastoralnej i też duszpasterz, czyli praktyk w parafii świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich telewidzów, radiosłuchaczy. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być. Szczęść Boże.
A tak można powiedzieć też bliski nam, bliski Toruniowi, bo w Warszawie uczy się, w Warszawie pracuje. Ale też z Lipna, tak?
Z Lipna, rodem z Lipna, niedaleko tutaj Torunia, 50 kilometrów około. Także miałem dzisiaj blisko. Cieszę się bardzo, że jesteśmy.
Dziękuję. I ksiądz Krzysztof Mętlewicz, też doktorant UKSW w Warszawie w dziedzinie teologii dogmatycznej. Jest też duszpasterzem w parafii Wszystkich Świętych, też w Warszawie.
Tak jest. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże naszym widzom. No tak, studiujemy razem z księdzem Adamem, z czego się bardzo cieszymy, bo możemy też się wymienić różnymi poglądami, a że mogliśmy mieć tę okazję tutaj przyjechać, z czego się bardzo cieszymy.
I też z Kujaw.
Tak, Kujaw, tak. Kujawiakiem, tak jest.
Dziękuję. Dziś, drodzy Państwo, drodzy księża, taki szczególny dzień dla nas, bo o Eucharystii mamy mówić, o Jezusie Chrystusie żywym w Kościele, o sakramencie Eucharystii. Tak myślę, do tego sakramentu Pan Jezus bardzo długo i dobrze przygotowywał swoich uczniów, więc myślę, że my też winniśmy zwrócić uwagę na to, co robimy w naszym życiu, jak traktujemy Eucharystię, jak traktujemy Jezusa Chrystusa i tak ten dzień, Boże Ciało, uroczystwo Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wielu jakby już przeżyło trudniejszy czas pandemii, wróciło do Kościoła. Myślę, że nie tylko duszpasterze się cieszą, ale tak jak byliśmy dzisiaj na procesji w naszym sanktuarium, to naprawdę taka radość w ludziach i taka miłość do Jezusa, tak się ją odczuwa. Tak sięgnę do tego, co papież Benedykt XVI mówił w Lourdes, bo też były rozważania na zakończenie procesji, to było rok 2008, kiedy mówi: adorujemy tego, który jest u początku, u kresu naszej wiary, tego, bez którego nie byłoby nas tu dzisiejszego wieczoru, bez którego nie byłoby nas wcale, bez którego nic by nie istniało, absolutnie nic. On, przez którego wszystko się stało i też, że nasze życie nabiera sensu. Jak księża patrzą na to doświadczenie Kościoła, doświadczenie Eucharystii w swoim może życiu, ale i też może chcemy pomóc tym, którzy nas dzisiaj słuchają, oglądają, by to życie eucharystyczne, ta miłość do Jezusa w Eucharystii jeszcze bardziej się rozwinęła.
Ja myślę, że można się odnieść na początku w ogóle do nauczania świętego Jana Pawła II. Jego ostatnia encyklika Ecclesia de Eucharistia mówi wprost: Kościół żyje z Eucharystii. I to życie Kościoła zawsze się opiera na Eucharystii. Jak popatrzymy na w ogóle pierwsze wieki Kościoła i potem całą historię Kościoła, no to widać, że Kościół, gdy jest osadzony na Eucharystii, wtedy idzie we właściwym kierunku. Zresztą obecność Chrystusa w Eucharystii jest szczególna, nieporównywalna z niczym, dlatego jeżeli, jeszcze raz wspomnę, Kościół idzie w stronę Eucharystii i skupia się na adoracji, tak jak wspomniało się święty Benedykt XVI, myślę, że to zawsze będzie właściwy kierunek. Zresztą w osobistym życiu, gdy czytamy Eucharystię, słuchamy Eucharystii, nigdy nie będzie ona tym samym, czym Eucharystia przeżyta. Dlatego oparcie się na Eucharystii, takie ukonstytuowanie swojego życia na Eucharystii jest, że tak powiem, wyrazem tożsamości Kościoła. I im bardziej my, jako ludzie wierzący, korzystamy z Eucharystii, uczymy się też od ludzi pierwszych wieków tego, czym jest Eucharystia, myślę, że tym większa korzyść będzie dla naszego zbawienia i dla naszej pielgrzymki, bo przecież Eucharystia jest jako pokarm nie tylko dla tych wspaniałych, to nie jest nagroda za dobre postępowanie, tak jak uwagi na koniec roku pozytywne od nauczyciela dla dobrego dziecka, tylko jest jednak pokarmem dla ludzi grzesznych, ludzi słabych, którzy potrzebują odniesienia w swoim życiu i poza ziemskim pokarmem potrzebują pokarmu z nieba.
My tak patrzymy na Eucharystię, no Wielki Czwartek, sakrament Eucharystii, sakrament kapłaństwa, a dzisiejsza uroczystość w jakiś sposób, w jakiś inny sposób pokazuje Eucharystię?
Myślę, że wymiar Bożego Ciała jest bardzo ważny, jeśli chodzi w ogóle o kult eucharystyczny, bowiem jest bardzo mocno związany z tajemnicą procesji teoforycznych, tych procesji z Jezusem. I w Wielkim Czwartku rozpoczęło się wielkie dzieło odkupienia, które zapoczątkował rytem No, potem na krzyżu było to dzieło odkupienia, czyli dopełniła się Eucharystia i ona trwa. I gdy my wychodzimy w czasie procesji z Chrystusem na ulicę, myślę, że to jest taki wielki manifest, chociaż manifest kojarzy nam się pejoratywnie, ale to jest wielkie publiczne wyznanie wiary. My pokazujemy, że te ulice, które przemierzamy na co dzień, są wypełnione Chrystusem. Nasze miejsca pracy, miejsca szkoły, miejsca uczenia się są tymi przestrzeniami, gdzie możemy Chrystusa zauważyć i razem z Nim podejmować różnego rodzaju czynności, zadania, obowiązki. Dlatego ten wymiar Bożego Ciała jest szczególnie ważny osobiście. Tak jak Eucharystia jest ważna osobiście, gdy jest przeżywana, celebrowana, tak samo Boże Ciało, gdy uczestniczymy w tym i wiemy, czemu uczestniczymy. A wymiar Bożego Ciała wiąże się też przecież z herezjami, które były przecież na początku Kościoła. Ludzie przestawali wierzyć w Chrystusa w hostii i ta procesja miała przypomnieć. To jest prawdziwy Bóg. Bóg, który do ciebie dociera. Bóg, który wychodzi ci naprzeciw. I myślę, że nie tylko w XIII, XIV czy III wieku, ale w XXII, XXI wieku, dziś w XXII roku jest to tym bardziej ważne i potrzebne.
Każdy czas ma swoich świętych. Każdy czas jest dla nas ważne, żeby tu i teraz przeżywać Eucharystię, spotkanie z Jezusem. Gdybyśmy sięgnęli trochę do tych wieków, które minęły, było inaczej? Lepiej było dla ludzi wierzących niż nam teraz?
Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, bo to wiadomo, że w każdym czasie, w każdym wieku są różni ludzie i pewnie trudno jest powiedzieć, czy kiedyś było lepiej, czy teraz jest lepiej. Na pewno jest inaczej. I to nie jest problem dla Pana Boga, bo to, o czym mówimy dzisiaj, mówimy o Eucharystii, dla mnie jest to niesamowite, że Eucharystia to nie jest coś, to jest ktoś. To jest spotkanie z Jezusem i dzisiejszy fragment Ewangelii, dzisiejsze czytania na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa niesamowicie pokazują o tym, że Bóg naprawdę chce być w życiu człowieka obecny w takim kontekście, jakim on się znajduje. Dzisiaj nie mówi swoim uczniom, żeby rzeczywiście wysłali tłum, żeby zakupili sobie żywności w mieście i na wsi, ale mówi, wy dajcie im jeść tutaj, na pustkowiu. I przenosząc to na grunt naszego życia duchowego, myślę, że jest to szalenie ważne, żeby właśnie mieć świadomość tego, że Bóg chce w tej pustyni, w której człowiek często się znajduje, chce mu pomóc. Chce go nakarmić pokarmem, który nie przemija, pokarmem, który daje spełnienie, szczęście, wewnętrzny pokój. I myślę, że stąd też ten wymiar właśnie procesji często wiąże się z taką dużą radością, że wiele osób może doświadczyć tego, że Bóg chce wyjść na ulicę dosłownie, wszędzie tam, gdzie człowiek zmaga się z jakimś trudem. Dlatego mówiąc o świętości, myślę, że trzeba też pamiętać, że świętość to jest normalność. Właśnie to jest ta codzienność, to jest ta przestrzeń, która nas otacza, często także pustynia, w której, jeżeli człowiek będzie otwarty i będzie chciał, to może również tam znaleźć żywego Boga. Dlatego wielu świętych, którzy przez lata swoje życie jakoś oddawali Panu Bogu, oni pokazują doskonale właśnie tę prawdę.
Że właśnie jakaś wskazówka, bo oni też dorastali, dojrzewali do tego, kim tak naprawdę Jezus jest w ich życiu i to, że się całkowicie otwarli na Niego, że całkowicie, można powiedzieć, przyjęli Go tak na serio do swojego życia, to też był pewien proces. Niektórzy bardzo daleko byli od Chrystusa, a później mówimy, że to tacy święci, że nie wiadomo, jakby im próbować dorównać.
Dokładnie tak. Możemy pomyśleć chociażby o świętym Augustynie, którego życie na początku nie należało do najbardziej pobożnych, delikatnie mówiąc, ale dzięki też modlitwie swojej mamy, świętej Moniki, dokonał się właściwie cud. I to, że on Chrystusa dosłownie w tej przestrzeni, nadal można powiedzieć, pustyni doświadczył. Ale takich świętych naprawdę jest wielu i chociażby trochę może z innej strony, ale święty Jan od Krzyża, który doświadczał tej ciemnej nocy swojej duszy, a jednak trwał przy Bogu, przepracował ten czas, który był trudny i dzisiaj pokazujemy go jako naprawdę wielki filar świętości Kościoła. I myślę, że to może być bardzo duża inspiracja, szczególnie dla tych, którzy zmagają się z jakimś trudem w życiu w tej chwili, z jakimś cierpieniem konkretnym, z jakąś chorobą, z jakąś przestrzenią, gdzie dosłownie czują się w pewien sposób zupełnie odosobnieni w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Tam mogą znaleźć tą Bożą obecność, która może ich uratować.
A Matka Teresa z Kalkuty też przeżywała takie ciemności, taką oschłość, i to nie przez miesiąc, dwa, ale przez wiele lat gdzieś tak czytałem. A też mówiła sama o sobie i o swojej wspólnocie, że bez Chrystusa, bez adorowania Chrystusa, bez bycia z Chrystusem blisko, nie byłybyśmy w stanie podjąć takiego dzieła, któremu żeśmy się poświęciły.
Ja myślę, że to też wiąże się z konkretną decyzją tak naprawdę. To jest jak z miłością. Niektórzy mówią, że miłość to jest uczucie, ale miłość wiemy dobrze, że to jest często konkretna decyzja. Przykład rodziców, którzy kiedy dziecko płacze w nocy i muszą do niego wstać, to uczucia mają raczej wtedy, tak podejrzewam, dość negatywne, a jednak wstają, bo decydują się na tą miłość. I myślę, że często decyzja związana z miłością do Chrystusa również na tym polega, że niekiedy po prostu, nawet kiedy jest ciężko, to warto na tą miłość się decydować, w pewien sposób przełamywać, przetrwać jakiś trudny czas.
Myślę, że Eucharystię, to znaczenia w tych czasach, kiedy to rodziło się, no bo też święta Julianna, no nawet to ją kosztowało jakieś odosobnienie, tak gdzieś czytałem w różnych zapiskach, bo nie do końca chciano przyjąć to, co ona mówiła, że Pan Jezus chce tego święta, prawda, żeby ono po czwartek, po Trójcy Świętej, żeby takie święto było, żeby mógł być na ulicach, mógł być między ludźmi. I takich trudności dla tej obecności eucharystycznej, dla Jezusa w przeszłości, w tych latach, które no już, można powiedzieć, minęły, było bardzo wiele. Mhm.
Nasz profesor w seminarium mawiał, że młyny Kościoła mielą powoli, ale mielą dokładnie. I myślę, że to dojrzewanie do decyzji o wyjściu Chrystusa na ulicę też musiało mieć swój czas. Patrząc w ogóle na decyzję Kościoła w tamtym czasie, warto mieć świadomość, że było wiele osób, które uważały, że mają objawienia, miały wizję, miały spotkanie mistyczne z Jezusem, i trzeba było to weryfikować, czy z pewnością jest to droga Kościoła. Tym bardziej, że wówczas Kościół rzeczywiście był bardziej skodyfikowany niż taki mistyczny. Natomiast oczywiście podzielam ojca zdanie, że decyzja Kościoła była najlepszą, ponieważ Chrystus dociera do ludzi i tych trudności nie brakuje także dzisiaj. Gdy patrzymy na też komentarze pod adresem katolików, tak, którzy wychodzą z procesją Bożego Ciała, no myślę, że nie zawsze są to, że tak powiem, zachwyty, okrzyki radości, że katolicy wychodzą z Jezusem na ulicę. Akurat mamy z Adamem przyjemność, przywilej, ale też pewnego rodzaju zadanie pracować w Warszawie. Ale myślę, że każde większe miasto, myślę, że zauważa ten dualizm. Tak? Są osoby, które tego dnia potrafią wyjść z Jezusem Eucharystycznym, i są osoby, które manifestują różne swoje formy przynależności. I my chcemy też pokazać tym samym, tak jak wtedy w XIV wieku, że Chrystus jest dla nas ważny. A żeby o tym dojrzewaniu Kościoła tak dokończyć ten wątek, proszę zwrócić uwagę, że w Kościele w Polsce dopiero 100 lat po wprowadzeniu tej uroczystości procesji odbywał się w Polsce. Choć pierwszym biskupem wówczas był biskup krakowski Nankier, który w 1320 roku, 3 lata po ogłoszeniu uroczystości, wprowadził tę uroczystość u siebie w Krakowie, no to Kościół Polski musiał czekać 100 lat na tę decyzję. Także można patrzeć na Watykan, który jest taki powściągliwy, który czeka z decyzjami, ale Kościół w Polsce również musiał do pewnych rzeczy dojrzewać. A myślę, że im więcej mamy czasu na namysł, na zastanowienie się nad tym świętem, tym lepiej. Oczywiście dziś z perspektywy czasu widzimy, że to była bardzo dobra decyzja i bardzo potrzebna także na nasze czasy.
Ciekawe, co Pan Jezus o tym myśli. Bo tak ludzie mogą się burzyć, prawda, że to tak nieraz długo trwa. Z perspektywy czasu widzimy, że nie jest to źle, no ale właśnie co ludzie, a co Chrystus myśli o nas, kiedy my stajemy się tacy trochę zachowawczy i nieraz to długo trwa, ten proces usłyszenia tego, czego Chrystus się do nas, no, od nas spodziewa, na przykład objawiając pewne zadania świętym.
To prawda, w ogóle można się zastanowić, czy Chrystus wiedział, co robi, gdy oddaje klucze Kościoła Piotrowi, który przecież wiemy, że doskonale, że pod kątem jego wierności i pod kątem jego przynależności do Chrystusa niekoniecznie zdawał zawsze egzamin. Ale z drugiej strony te klucze są w rękach Piotra i te klucze są na dole. I dlatego my tak naprawdę odczytujemy Boże znaki, odczytujemy Boże objawienie i wiemy, że poza tym zamkniętym, publicznym Bożym objawieniem, które się dopełniło w Chrystusie i które zamknęło się na śmierć ostatniego apostoła, my cały czas każdą wolę Chrystusa odczytujemy w perspektywie tego, co już Chrystus objawił. Tak dogmatycznie, tak z mojego pola patrząc, powinniśmy mieć na to czas, dlatego żeby nie mówić za Chrystusa rzeczy, których być może On nie chciał objawić. I myślę, że te procesje teofroczne są bardzo mocno powiązane z tym, czego chciał Chrystus. Bo przecież apostołowie zostają wysłani, tak? Po dwóch, żeby głosić Ewangelię. Chrystus idzie z apostołami, dociera do ludzi, tak? Ludzie wówczas spotykali Jezusa idącego, więc ta droga Jezusa, droga także w procesji eucharystycznej, jest czymś naturalnym dla wiary katolickiej. Ale że był potrzebny czas, pewnie to wynika też z faktu tego, że jesteśmy ludźmi słabymi, ale też z drugiej strony mamy ograniczenia. My Boże prawdy odczytujemy ludzkim rozumem, ludzkimi ograniczeniami, ale ten czas, ja jeszcze raz powtórzę, jest potrzebny, żeby wiedzieć, że to na pewno pochodzi od Boga, od Ducha, że Duch sam w tym czasie będzie potrafił te rzeczy zweryfikować.
A gdybym zapytał o cuda eucharystyczne, to co jeszcze przeszłość, prawda, ten cud Orvieto i później wiele, wiele, no, my też takie łaski dostąpiliśmy, bo i w naszej ojczyźnie do takiego cudu też doszło w jednym, drugim miejscu. Myślę, że to też wzmacnia, ale tak patrząc z perspektywy, że Pan Jezus też daje jakieś znaki, czemu to też ma służyć, jak kiedyś to ludzie odbierają, jak my dzisiaj to odbieramy, jak my reagujemy na takie jakby przynaglenie, na takie objawienie się Jezusa.
Ja myślę, że Pan Bóg swoją obecność na co dzień zaznacza w bardzo subtelny sposób. Trzeba do tego naprawdę niekiedy wyostrzonego tego zmysłu naszej duszy. Natomiast cuda eucharystyczne to jest takie konkretne przypomnienie. Przypomnienie, które objawia niejako na nowo Boże imię, które brzmi Ja Jestem. I to jest, myślę, że taka najistotniejsza rzecz, jeżeli chodzi o cuda eucharystyczne, właśnie przypomnienie sobie, że Bóg naprawdę jest, nie jest w, jest w tym wiecznym teraz. On obejmuje całą naszą rzeczywistość i przez to chce pokazywać, że jest blisko nas. Że on, no zazwyczaj cuda eucharystyczne są, te przebadane są bardzo, bardzo konkretne, pokazują tą tkankę mięśnia sercowego człowieka, który cierpiał. Więc Chrystus przypomina też niejednokrotnie, zobacz, przyjacielu drogi, człowieku, co ja dla ciebie zrobiłem. Jest taki piękny fragment u siostry Faustyny, który mówi, jeżeli nie przekonuje mnie o miłości mojej do was śmierć moja, to cóż was przekona? I myślę, że cud eucharystyczny to jest za każdym razem takie przypomnienie. Przy okazji cudów eucharystycznych ja chciałbym wspomnieć, może się uda jeszcze później nawiązać do postaci błogosławionego Karola Akutisa. To jest dla mnie niesamowita postać. Ja często jak rozmawiam z księżmi, to mamy takie doświadczenia, że kiedy mówimy młodym, kiedy mówimy młodzieży i dzieciom o Karlu Akutisie, to oni nadstawiają uszu. I jest to dla nich bardzo ciekawa postać. Może dlatego, że znają jego wizerunek jako tego, który był już człowiekiem bardzo zaangażowanym w przestrzeń internetu. I on stworzył taką międzynarodową wystawę, stronę internetową właśnie o cudach eucharystycznych. To jest niesamowita droga, myślę, dotarcia do młodzieży, do młodego człowieka dzisiaj. Bo cuda eucharystyczne są tą przestrzenią, która przekonuje. Ostatni film Powołany, może niektórzy oglądali, jest tam taka scena, jak jest właśnie zbuntowany młodzieniec, jest ksiądz w czasie wizyty duszpasterskiej kolędy. No i ten młodzieniec jest bardzo zagubiony, on nie do końca nie wie, jak się odnaleźć w tej przestrzeni Kościoła Boga. I wtedy ksiądz zadaje mu to pytanie o cuda eucharystyczne, czy kiedykolwiek o nich słyszał. I wywiązuje się bardzo ciekawa rozmowa. Dlatego myślę, że dzisiaj to jest rzecz również godna uwagi i promowania, szczególnie, że to wszystko jest zebrane w pewną całość, że to wszystko jest potwierdzone też naukowo. To jest to, czego ludzie dzisiaj, jaki stawiam zarzut i czego oczekują. Mówią, że ale przecież to jest zupełnie odklejone od rzeczywistości, to jest nieprawdziwe. Nauka mówi coś innego. I w tym momencie mówimy, proszę bardzo, zobacz wyniki badań z różnych stron świata. One są spójne, one się potwierdzają. I kiedy ktoś chociażby zacząłby swoje życie wiary, czy życie religijne, czy swoją pobożność od przestrzeni cudów eucharystycznych, myślę, że ma szansę na bardzo głębokie rozwinięcie swojej duchowości. Dlatego dobrze, aby tej przestrzeni się przyglądać i o nią dbać i doceniać. Myślę, że tutaj z tych cudów eucharystycznych to, co powinno się rodzić, to przede wszystkim wdzięczność. To przede wszystkim konkretne Eucharisto, czyli Eucharystia. Konkretne dziękuję Panu Bogu za to, że jest i że się zostawia nam w tak konkretnych, namacalnych postaciach.
Jeżeli są ludzie, którzy dadzą się przekonać, prawda, że nawet mają potwierdzenie, no to może tak, ale są tacy, którzy podważają też obecność prawdziwą Eucharystii, czy w ogóle czym Eucharystia jest, kim jest Jezus Chrystus, prawda, ten żywy, ten, który zostawił nam się na pamiątkę. Co z tym zrobić?
Liturgia jest też pedagogią wiary i liturgii jest taki moment, szczególnie liturgii mszy świętej, gdy kapłan po konsekracji rozkłada dłonie i mówi, to jest tajemnica wiary. Sam kapłan stwierdza wobec ludu, nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jakim sposobem, ale Chrystus jest tutaj z nami, przyszedł na ołtarz, w tych darach. I ta tajemnica nigdy nie powinna być tak w pełni pojęta, ale myślę, że też nie będzie w pełni pojęta, ponieważ Bóg nie będzie w pełni pojęty. Nawet święty Paweł mówi, że teraz widzimy przez pryzmat, tak jakby w mgle, ale gdy będziemy zbawieni, zobaczymy Chrystusa takim, jakim jest. I myślę, że w przestrzeni Eucharystii musi być zachowana pewna tajemniczość, pewne misterium. Proszę też zwrócić uwagę, że teraz w Kościele zauważamy pewien nurt takiej pobożności sprzed reformy Soboru Watykańskiego II, ponieważ wielu młodych ludzi mówi wprost, tam dotykam tajemnicy, tam jest to zakryte, jest taka forma tajemniczości, że ja też nie rozumiem tych słów, które są mówione w języku łacińskim i myślę, że ta tajemniczość w Eucharystii jest ważnym elementem, ważnym walorem, choć z drugiej strony warto być świadomym tego, w czym uczestniczymy. I myślę, że żeby ludziom mówić o Eucharystii, trzeba przede wszystkim mówić swoim przykładem. To jest pierwsza rzecz. Benedykt XVI, wspomniany przez ojca na początku, Sacramentum Caritatis mówił, że najlepszą katechezą liturgiczną jest sposób sprawowania Eucharystii. Jan Paweł II wcześniej dodał, wspomniany encyklice Ekklesia de Eucharistia w 52 punkcie, że gdy kapłan i wierni dobrze sprawują Eucharystię, to pokazują miłość do Kościoła. Więc jak mówić o Eucharystii? Przede wszystkim przez sprawowanie jej. Ale też oczywiście nie można popaść w pewnego rodzaju pokusę, że my wszystko odkryjemy, wszystko pokażemy i pod szkiełkiem i okiem, że sprawdzimy, że tak to wygląda, w taki sposób to się dzieje. Myślę, że to jest wielka tajemnica Boga. Chrystus zapoczątkował Eucharystię i On ją dalej sprawuje w ten sposób, że On jest celebransem, On jest ołtarzem i On jest jednocześnie ofiarą. Jak to się dzieje? Oto wielka tajemnica wiary.
No są tacy, którzy... wiara to dar. Niektórzy rozumieją, czy odpowiadają na ten dar. Niektórzy przez takie, a nie inne swoje decyzje też jak gdyby zaprzepaszczają. Tak też myślą i to spotkanie z Chrystusem i często rezygnują. Ostatnia chociażby pandemia też tak sprawiła, że mogliśmy się tak zdystansować czy zdyspensować. Dostaliśmy dyspensę. No, nie wiem, czy jak to będzie skutkowało w życiu niektórych, bo też widzimy chociażby jakąś taką suchą statystykę, że mniej ludzi wraca. Co z tym zrobić? Jak tutaj sobie nawzajem też i pomóc, żeby wrócić do takiego prawdziwego życia? Bo jak czytałem ten fragment, Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. My jesteśmy dla nieba, dla zbawienia. Po to została nam dana Eucharystia. Dla życia wiecznego, dla tej pielgrzymki naszej. No i by nas Bóg mógł obdarować łaskami. I teraz jak się z tym zmierzyć? Mogę, nie mogę, jest grzech, prawda? Nie tylko, że nie chcę, ale może jeszcze inni są powodem do tego, że ja rezygnuję z Eucharystii, z obecności w Kościele, tam gdzie jest realny, żywy, żywy Jezus.
Trzeba szczerze i pokornie powiedzieć, że ten element ludzki w Eucharystii jest niezwykle ważny i kapłan sprawujący Eucharystię może być równie dobrze ścianą, która dobrze zasłoni, ale też pomostem, takim pośrednikiem, tym ziemskim, który uczestniczy w pośrednictwie Chrystusa i który pokaże Eucharystię. I to jest, słusznie się zauważył, ważny element. Ale jeśli chodzi o też ten element odchodzenia od wiary i takiego dyspensowania się, ja myślę, że problem leży też w ogóle w samym problemie wiary jako osobistego spotkania z Jezusem. Proszę zwrócić uwagę, że w wieku dziecięcym, gdy my uczymy się postaw od rodziców, wielu ludzi młodych potem nawet w wieku 30-40 lat pozostaje w przekonaniu, chodzę do kościoła, bo zawsze chodziłem. Chodzę na Eucharystię, bo moi rodzice chodzili. Ale gdybyśmy zapytali o osobiste skutki, czy w twoim życiu Eucharystia ma znaczenie osobiste, nie zawsze odpowiedź byłaby satysfakcjonująca pytającego. Dlatego myślę, że problem leży w tym, by Eucharystię odczytywać jako osobiste spotkanie, że to nie jest obowiązek. Ja nie robię Bogu łaski, że przychodzę, a nie zakładam, że Chrystus Pan jest wielkim nauczycielem, z wielkim dziennikiem, który sprawdza listę obecności. Myślę, że my
to tracimy... To jest bardziej dla mnie zysk.
Dokładnie. Ja na tym korzystam. Jeżeli ja tracę Chrystusa, no to ja na tym tracę w ogóle w kwestii mojego życia duchowego. Mając świadomość, jak wielki skarb, że cały Chrystus jest obecny na Eucharystii, ja tracę z Nim kontakt i tracę realny pokarm. Tak jak dzisiaj ksiądz Adam wspomniał też w Ewangelii. Ci ludzie byli głodni. Dostali słowo, dostali konkretne polecenia, co mają wykonywać, ale jest też ten pokarm, który prowadzi. Bez tego pokarmu my liczymy tylko na swoje ludzkie siły. A wiemy, że ludzkie siły, silna wola, choćby nie wiem jak była wypracowana przez psychologię czy przez inne dziedziny nauk, zawsze będzie zawodna, bo wtedy byśmy się nie znajdowali w konfesjonale.
Pandemia, co pokazała, tak myślę o taką wspólnotę wiary. Trochę ta wspólnota została ograniczona, no ale wspólnota, tak myślę, bo to też na przykład rodzice i później ten przekaz wiary do młodzieży, do dzieci, młodzieży, to świadectwo, myślę, jest ogromnie ważne.
Tak, rzeczywiście, to już jesteśmy po tej pandemii, można powiedzieć, i możemy się przyjrzeć temu zjawisku i temu, co się dokonało w tym czasie, trochę bliżej, trochę dokładniej na to spojrzeć. Myślę, że pandemia wiele rzeczy obnażyła z wielu stron. Obnażyła różne słabości Kościoła także, chociażby w przekazie medialnym, jeżeli chodzi o transmisję mszy świętych, że było to sporo braków i dzięki temu Kościół mógł się nauczyć, w jaki sposób niejako dostosować się do tej rzeczywistości, która jest, zbadać ten znak czasu i dobrze go wykorzystać. Z drugiej strony obnażyła też pragnienia wielu osób związane z ich życiem duchowym i myślę, że to był taki czas weryfikacji. Wiele osób mogło sobie zadać pytanie i wiele osób sobie takie pytanie zadało, czy ja w ogóle jestem człowiekiem wierzącym, czy mi Bóg jest do czegokolwiek potrzebny i czy ja chcę te szanse spotkania z Nim wykorzystać właśnie dla swojej korzyści. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, o tym, że Eucharystia, że spotkanie z Bogiem to jest coś, z czego ja mogę naprawdę skorzystać. Coś, co może mnie przemienić, umocnić. I pandemia pokazała, że człowiek jest wolny. Że człowiek może wybrać. I że Pan Bóg jest wielkim dżentelmenem w tym wszystkim. Że nie zmusza człowieka do tego, że ty musisz chodzić teraz do kościoła. Tylko zobacz, masz wybór. Ja daję tobie możliwość zbawienia, daję tobie możliwość świętości, daję tobie możliwość szczęścia, daję tobie możliwość pokoju. Chcę cię obdarzyć moimi darami, moją łaską. Ale ty musisz chcieć. Nie zrobię tego za ciebie. I to jest, myślę, że bardzo cenna rzecz, która się dokonała przez pandemię, że wiele osób, no widzimy, że do Kościoła wróciło. Owszem, część nie. Pewnie był to czas weryfikacji również dla innych.
A jak zestawić zdrowie ze zbawieniem?
Zdrowie ze zbawieniem można zestawić w bardzo konkretny sposób. Myślę, że to tutaj taka holistyczna wizja człowieka jest istotna. Spojrzenie na człowieka jako na całość. O każdą z tych przestrzeni trzeba zadbać. I troska o zdrowie wcale nie musi wykluczać troski o życie duchowe i odwrotnie. Myślę, że takie komplementarne spojrzenie na tę rzeczywistość nie zakłada tego, że nie da się tych rzeczywistości pogodzić. Mówi się, że w zdrowym ciele w zdrowy duch, prawda? I to jest jakiś taki ideał, ale wiemy doskonale, że nie zawsze tak jest, że trzeba się zmagać z chorobą, która często blokuje wiele osób do tego, żeby poszły na mszę świętą, żeby mogły swobodnie korzystać z sakramentów. Dla wielu jest to konkretne cierpienie, że nie mogą uczestniczyć we mszy świętej na przykład. Ale dzisiaj mamy do dyspozycji kapłanów, szafarzy komunii świętej, nadzwyczajnych także, którzy z komunią świętą mogą dotrzeć. Mamy dzisiaj właśnie to, o czym wspomniałem, transmisję mszy świętych online. Myślę, że dzisiaj paradoksalnie jest tych środków wiele, aby o swoje życie duchowe dbać. Niestety jest mniej formacji w tej kwestii. I to jest taka rzeczywistość, która też domaga się rozwinięcia swego rodzaju, żeby właśnie ludzi formować, że nie musi tak być, że jeżeli ja jestem chory i nie pójdę na mszę świętą, naprawdę nie mogę, to nie muszę się obwiniać grzechem ciężkim. Nie mogłem wtedy do świątyni pójść, bo chorowałem. Mogę w ten sposób włączyć telewizor, transmisję w internecie, uczestniczyć w tej mszy świętej, przyjąć komunię świętą duchową, a wtedy, kiedy będzie to możliwe, przyjąć te sakramenty w taki fizyczny sposób, w pełny.
A jak mówić ludziom, bo młodym może na katechezie łatwo, szczególnie dzieci, gdy nawet z nimi pójdziemy do kościoła, przygotowują się do komunii, rodziców też można w ten sposób, ale tak dzisiejszemu człowiekowi, jak mówić, jak przypominać o tym spotkaniu z Jezusem w Eucharystii, ze Słowem Bożym i z Jezusem, którego mogę przyjąć do swojego życia.
Myślę, że dużą przestrzenią do tej konkretnej posługi, można powiedzieć, posłannictwa jest dzisiaj internet, media, telewizja, radio, też w którym przecież jesteśmy. Myślę, że to jest bardzo duża siła, by pokazywać też Chrystusa, niekoniecznie spotykając Go w Eucharystii. Myślę, że katechezy mistagogiczne jako takie, one na swój sposób były też mądre przez wieki, bo najpierw wprowadzały do konkretnych elementów mszy świętej i uczyły w praktyce, jak ta msza święta ma przebiegać. I myślę, że dzisiaj trzeba mówić jak najprostszym językiem. Myślę, że ludzie mają dosyć trudnych słów, trudnych sformułowań, definicji, wysokiego CIS. Tylko mówić o Chrystusie jako o kimś żywym, jako o osobie. Ksiądz Adam o tym wspomniał i myślę, że to jest bardzo mądre, by w ten sposób patrzeć na Eucharystię, że to jest osoba. To nie jest nasza wspólna modlitwa, ceremonia, w której kapłan ma swoje role, a my mamy swoje, możemy się zająć czymś innym, patrzeć na egzyms. Jest to spotkanie z Bogiem. I jak mówić, najlepiej swoim przykładem, przede wszystkim pokazywać, że każdy gest w liturgii, każde słowo, każde zachowanie, nawet kolor szat liturgicznych, wszystko to ma sens. Ma to głęboką symbolikę. Tłumaczyć ludziom, jak się przygotowywać też do Eucharystii. Jest masa filmów, masa konferencji katechez w samym internecie, gdzie można zauważyć te rzeczy. Też można to organizować w parafii. W naszej parafii miałem tę przyjemność ogłosić katechezę o liturgii mszy świętej i proszę wierzyć to słowo, że cieszyły się dużym zainteresowaniem. Także jeżeli ktoś chce, jeżeli duszpasterzowie samemu, zależy na tym, by wierni byli świadomi tego, gdzie są i na czym są, to myślę, że są ku temu środki, by wykorzystać dobrodziejstwo internetu, bo dziś mówimy nie o złym internecie, w którym jest masa złych rzeczy, ale też o tych dobrych aspektach środków masowego przekazu, o których przecież Kościół wielokrotnie się wypowiadał, że są wielką szansą także dla Kościoła.
Kapłan, to przede wszystkim on jako szafarz, jakie zadanie dla kapłana, jak my to, można powiedzieć, jak zdajemy egzamin i też pytanie o taką pobożność, no bo z jednej strony mówimy o te zagrożenia, ale widzimy mężczyzn modlących się, różne wspólnoty, że są tacy, którzy mają pogłębione życie. Nie, o niektórych się martwimy, że może odeszli, że może się zdystansowali, ale są tacy, którzy no jakby urośli w gorliwości, nie na pokaz, tylko rzeczywiście, faktycznie, prawdziwie przeżywają Chrystusa i to też owocuje w ich życiu i w ich powołaniu jako męża, jako taty, żony, mamy.
Ja zacznę od szafarzy, od kapłanów. To jest to, co ksiądz Krzysztof już powiedział, że tak naprawdę no, ten sposób sprawowania ars celebrandi to jest podstawa w tym przekazie. Natomiast podstawą tej podstawy jest osobista pobożność i świętość kapłana. Ksiądz nigdy nie będzie autentyczny w momencie, kiedy będzie człowiekiem niewierzącym. Nie ma możliwości takiej mówić ludziom o rzeczach tak ważnych, kiedy się w nie nie wierzy w żaden sposób, kiedy nawet nie ma tego, o czym mówiłem wcześniej, tej decyzji o tym, że ja chcę być Chrystusa, bo kryzysy wiary przeżywa każdy i myślę, że każdy ksiądz z takim kryzysem się prędzej czy później zmierzyć musi i kryzys może być przestrzenią twórczą. Myślę, że też już patrząc szerzej na ten wzrost gorliwości, który się dokonuje, on często jest doświadczeniem tego, że spotkanie właśnie żywego Chrystusa daje mi realną korzyść. Korzyść, która przekłada się na moje funkcjonowanie. Że ja wtedy widzę, że nie ma takiej przestrzeni w życiu, takiej rzeczywistości, która jest mnie w stanie zupełnie zniszczyć i sprawić, że nie będę w stanie powstać i iść dalej. Że mając świadomość tego, że łaska Boża może zadziałać w krytycznych momentach mojego życia, ja wiem, że zawsze się uda. To jest to, co często używamy, no często myślimy o tym jako sloganie, że spokojnie z Bogiem się uda. Ale to jest bardzo prawdziwe zdanie. To jest zdanie, które myślę, że trzeba często sobie przypominać, też wchodząc w tą modlitwę księdza Dolin do Jezu, Ty się tym zajmij. Bo te trudności, które dzisiaj, wydaje mi się, że w kapłaństwie to jest jedna rzecz, ale właśnie w tym życiu rodzinnym dzisiaj, kiedy mówi się też o kryzysie męskości w pewien sposób, to takie spojrzenie na Boga jest bardzo ważne. Wiedzieć o tym, że ja mam obok siebie przyjaciela, tego, który jest w stanie mnie poprowadzić w stronę dojrzałego życia, w stronę życia, które też będzie owocować jednocześnie w życiu innych, że będzie też pięknym spoiwem dla wspólnoty, w naszym przypadku wspólnoty kapłańskiej, w przypadku rodziny tej wspólnoty, wspólnoty małżeńskiej, wspólnoty rodzinnej.
Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do rozmowy z naszymi gośćmi, do podjęcia tematu. Telefony do studia Radia Maryja i Telewizji Trwam. Słuchacze radia prosimy o telefonowanie do studia telewizyjnego 56 657 0011. Drugi Polska Południowa 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Jak zawsze prosimy, żeby jak uda nam się połączyć ze studiem, wyciszyć odbiornik radiowy czy telewizyjny. Proszę nam się też przedstawić i podjąć temat. Dziś Eucharystia to Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i jutro nasi goście. Ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW w Warszawie, studiuje teologię pastoralną, jest też duszpasterzem w parafii świętego Jakuba Apostoła w Warszawie na Tarchominie, a drugi ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant UKSW, dziedzina teologia dogmatyczna, duszpasterz w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. O, mamy pierwszego słuchacza czy widza. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj Fabian z Pomorza, mały rycerz miłosiernego serca Jezusowego.
Na wieki wieków. Amen. Kłaniamy się.
Dziękuję serdecznie za tą prawdziwą dyskusję na temat, a nawet poruszenie tego tematu ważnego dla całego Kościoła, Najświętszego Sakramentu i naszego Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Otóż chodzi mi, nam w ogóle, małym rycerzom, modlimy się za kapłanów dużo i widzimy bardzo wielki rozdźwięk od tego nauczania Kościoła, który w tej chwili jest, a właśnie nauczania ojców Kościoła. Trzeba właśnie więcej mówić o doktorach Kościoła i tak dalej, którzy naprowadzali na sakrum Najświętszego Sakramentu. Teraz Kościół się jakby przerzucił na uczucia, że dobroć, miłość, oczywiście, ale musimy dotykać do doktryny już teraz. Ponieważ Zachód już dawno odeszedł od doktryny, a my musimy ją coraz bardziej przypominać. Otóż chodzi o zabezpieczenie Najświętszego Sakramentu, tak ważne, patena i tak dalej, oraz przyjmowanie Najświętszego Sakramentu na klęcząco i do ust, ponieważ Bóg zawsze działa przez ugięte kolana. Zginam kolana przed Ojcem moim, aby uzyskać siłę wewnętrznego człowieka. To jest dzisiejszy, jakby to powiedzieć, lekarstwo dla Kościoła, żeby wskazywać na te najważniejsze sprawy, które dotykają doktryny i wewnętrznej tajemnicy wiary. Chciałbym tutaj przeczytać właśnie fragment doktora Kościoła świętego Alfonsa Ligoriego, bardzo ważny. Podam źródło, miejsce piastowe, nakładem Towarzystwa Świętego Michała Arkanioła. Fragment z rozdziału o trzecim przykazaniu Bożym. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił o obowiązku słuchania mszy świętej. Czytam. Powiedziałem, iż niektórzy nie chcą nawet wnieść do kościoła, aby nie słyszeć kazania. Tymczasem święty Jan Chryzostom naucza, iż dla niektórych ludzi byłoby lepiej, gdyby wcale nie wchodzili do kościoła, ponieważ przez wnijście swoje więcej tam grzeszą, aniżeli grzeszyliby opuszczeniem nabożeństwa. Zgroza patrzeć na zachowanie niektórych chrześcijan w kościele, a potem narzekamy na kary, jakie Pan Bóg na nas syła. Piszą historycy, że dlatego Królestwo Cypryjskie dostało się w ręce Turków, ponieważ wiele grzechów popełniano tam w świątyniach. Pisze Eugeniusz Cysteniusz, który posłował od Solimana, od Ferdynanda I, iż Turcy przy grobie Mahometa nie rozmawiają, nie plują, nie kaszlą, ani też ciekawie nie rozglądają się na wszystkie strony. A gdy wychodzą z tej świątyni, aby tyłem nie obracać się ku grobowi, wychodzą zwróceni plecami ku drzwiom. A chrześcijanie jak zachowują się w kościele? Rozmawiają głośno, wodzą oczyma naokoło, patrzą, czy kto piękny, czy brzydki, bawią się złymi myślami. Przychodzą zuchwale do kościoła na szukanie rozkoszy zmysłowej, nie zważając wcale na Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.
Panie Fabianie, przepraszam, że tak wejdę w zdanie, myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Dziękuję Panu za głos, drodzy księża, do naszego słuchacza, widza.
No tak, słowo doktryna, tak, ksiądz Adam odsyła w takim razie do mnie. Rzeczywiście, doktryna jest bardzo ważna. W ogóle poznawanie Boga, skupianie uwagi na tym, z kim mamy do czynienia, kim jest Bóg, co sobie objawił. No, nie po to Bóg objawiał siebie, żebyśmy zaraz mogli to lekceważyć. Ja się z panem Fabianem pod tym kątem zdecydowanie zgadzam. Natomiast też ojcowie Kościoła uczyli, że nie tylko jedyną formą przyjmowania Komunii Świętej jest przyklęknięcie, nie tylko w ten sposób wyrażamy sakrum, bowiem sam Cyryl, święty Cyryl przecież w IV wieku, jeżeli się nie mylę, proszę mnie poprawić, jeżeli coś, mówił o przyjmowaniu Komunii Świętej przez złożone ręce, żeby stworzyć tron dla Boga. Dlatego ojcowie Kościoła akurat tego tematu nie rozstrzygli. W Kościele wiemy, że są dzisiaj trzy formy przyjmowania Komunii Świętej, które Kościół aprobuje, ale rzeczywiście z panem Fabianem zgodzę się co do faktu, że jeżeli dla danego wierzącego sakrum wyrażam przez moje przyklęknięcie, myślę, że Kościół daje ku temu możliwość i każdy może w tej formie uczestniczyć. I rzeczywiście myślę, że drugi problem, który poruszył pan Fabian, jest niezwykle ważny, by Eucharystia dokonywała zmiany nas. Nie tylko by się dokonywała zmiana w hostii i wina, ale zmiana każdego człowieka, by rzeczywiście Eucharystia nie była miejscem spotkań, pogawędek, miejscem komentarzy i spoglądania na osoby wokół nas, ale miejscem, gdzie ja karmię się Bogiem i wychodzę przemieniony tym spotkaniem. I myślę, że tutaj pod tym kątem się z panem Fabianem zgodzę, choć co do tego, że ojcowie Kościoła rozstrzygali kwestię sakrum, jeśli chodzi o przyjmowanie w jednej formie, myślę, że trzeba na historię Kościoła i na doświadczenie Kościoła patrzeć zdecydowanie szerzej.
Ja się bardzo tutaj mocno zgadzam z księdzem Krzysztofem w tej przestrzeni i zgadzam się poniekąd też z panem Fabianem. Ja myślę, że ostatnio słuchałem jakiejś konferencji czy jakiegoś wykładu profesora, księdza profesora Janusza Chyły, który opowiadał ciekawą historię z życia parafialnego, że dziecko, młody chłopak, przygotowujący się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej, zapytał o bardzo taką konkretną rzecz. Proszę księdza, w tej Komunii Świętej to kto kogo przyjmuje tak naprawdę? I myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, takie intuicyjne dziecka, kto kogo przyjmuje, bo rzeczywiście nam się wydaje, że my przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca, że otwieramy przed Nim teraz nasze serca na oścież, a się okazuje, że to Pan Bóg przyjmuje tak naprawdę nas, takich jakimi jesteśmy i oczywiście pogłębiać swoje życie religijne, odnosić się do ojców Kościoła, nieustannie się formować. Szalenie ważna sprawa, ale każdy człowiek jest inny, każdy jest na innym etapie swojej duchowości. Nie da się tego w taki prosty sposób ujednolicić. Nie da się powiedzieć, że ma być tak i tak, bo to by założyło w pewien sposób, że, no, że Pan Bóg daje możliwość przyjścia do siebie tylko wybranym, tylko tym, którzy przeszli już jakąś bardzo długą drogę. A tymczasem to też dzisiaj padło, że Eucharystia, Komunia Święta jest, nie jest nagrodą za jakieś wspaniałe życie, ale jest lekarstwem, jest pokarmem, który ma nas doprowadzić do tego Chrystusa jutra, czyli do wieczności naszej. Tak można spojrzeć na to w tym kontekście eschatologicznym.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem bardzo podziękować temu panu, co przed chwilą rozmawiał, bo rzeczywiście poruszył bardzo ważne sprawy odnośnie zachowania się w kościele, jak się ludzie zachowują i tak dalej. Ja zauważyłem taką rzecz, że ludzie nie wiedzą, po co do kościoła przychodzą, ale to jest po prostu wina ludzi, ale zarazem wina, według mnie, może ktoś, któryś z księży będzie obrażony albo coś, że to jest wina księży. Ze względu na to, że msze prowadzą i powinni kiedyś, za moich czasów, ja mam już ponad 80 lat, za moich czasów, jak chodziłem do kościoła, to ksiądz tłumaczył, co w tej chwili się dzieje na ołtarzu. A w tej chwili zauważyłem na przykład, że ksiądz podnosi do góry hostię, dosłownie mig i z powrotem. A za moich czasów to ksiądz podnosił hostię do góry i długo trzymał, tak jakby po prostu to i człowiek rozumiał i tłumaczył, dlaczego tak jest. A w tej chwili to jest tak, pół godziny, 45 minut, ksiądz idzie do zakrystii i na tym się kończy ta łączność z kościołem. I chodzą ludzie do kościoła albo z przyzwyczajenia, albo po prostu z jakiegoś powodu, ale większość po prostu nie rozumie, co w tym czasie się dzieje. Dlaczego on klęka, dlaczego wstaje, dlaczego jest ta hostia podnoszona, co w tym czasie się dzieje i tak dalej. I trudno jest znaleźć, ja z Szczecina dzwonię, trudno się znaleźć, chodzę od kościoła do kościoła i trudno, często jestem w jednym kościele na mszę, w drugiej kościele na innej mszy, trzeciej i rzadko się zdarza, żeby któryś ksiądz wyjaśnił, co się dzieje.
Panie Czesławie, jeżeli tak, Panie Czesławie, wejdę Panu w zdanie, no rzeczywiście to rozumiemy i też poprosimy, żeby księża się odeszli. To jest jakiś, tak delikatnie można powiedzieć, mankament, bo ludzie może często nas jak gdyby przynaglają, a my może temu ulegamy, prawda? Jedni poganiają nas, że za długo będzie tam msza święta, a my czasem ulegamy jako księża. Ale chciałem zapytać Pana doświadczenie, Pan jest wiekowy człowiek, Pana doświadczenie Eucharystii kiedyś i dzisiaj, jak to jest? Bo czy Państwo też widzicie ten wzrost tej miłości do Jezusa Eucharystycznego, tego rozumienia też tego, z kim ja mam więź, prawda, taką bliską? Co się dzieje w moim życiu, że ja mam możliwość uczestniczenia we mszy świętej, w adoracji, że ja spotykam się z żywym Bogiem? Jak Pan na to patrzy, Panie Czesławie?
No to ja patrzę na to. W moim wieku to ja patrzę na to, bo ja byłem inaczej wychowany, inaczej przez księży było wychowywane. W tej chwili, halo?
Tak.
W tej chwili jest taka sprawa, że jeden klęka, drugi nie klęka, trzeci tam tego.
Panie Czesławie, ja myślę o Panu, a nie o tych, co są obok. Bo ludzie się różnie zachowują. Ja się pytam, jak Pan przeżywa, mając już trochę lat na karku, kiedyś Eucharystię i dzisiaj?
No to ja przeżywam po prostu, no tak jak dziecko, jak jest wychowane, to zostaje w tym wychowaniu do końca życia. No i kiedyś, dlatego ja mówię, kiedyś to było inaczej i człowiek do tego był przyzwyczajony, ale ci młodzi ludzie, halo?
Tak, tak.
A ci młodzi ludzie po prostu tego nie wiedzą, bo ich nikt nie uczy tego, nikt nie nauczy. Mnie kiedyś nauczyli i mnie to zostało. Ale teraz idąc mój syn czy inny, mając 50, 40 lat czy 30, on tego nie przeżywał, bo Kościół się zmienił, inaczej do tego podchodzi. Po prostu kiedyś jak ksiądz skończył mszę, wyszedł przed Kościół, rozmawiał z ludźmi i tak dalej. Teraz jak ja próbuję umówić się z księdzem przykładowo na rozmowę, to mam bardzo wielką trudność, żeby umówić się na jakąś taką osobistą rozmowę i tak dalej. Także to jest taka... To
kilka wątków, rzeczywiście. Ja myślę, że tu i kierownictwo duchowe, i sakrament pojednania, i kancelaria byłaby dobra po tak po mszy świętej. No, czasem można podejść, ale jak pięciu podejdzie, to kapłan może mieć trudność. Bardzo dziękuję, no, panie...
Jeszcze jedno słowo. Tak? Tylko ja bym prosił, żeby na przykład jedną mszę w tygodniu zrobić taką, żeby jeden ksiądz odprawił mszę i trochę ją przedłużył, ale wyjaśnił, co w tej chwili mamy, jak postąpić, jakie jest podniesienie. Jeden klęka, drugi nie klęka, trzeci się obraca. On nie wie, jak ma się zachować w trakcie podniesienia na przykład. A tego nie ma w kościele, żeby ksiądz powiedział, raz mi się zdarzyło, że ksiądz mówił, teraz powiedzmy Panu Bogu, co macie, jakie problemy, jakie i tak dalej, bo teraz Pan Bóg jest...
Rozumiem. Myślę, że tutaj każdy kapłan według tych możliwości, które ma, no może to zastosować, drodzy księża. I uczycie się i jesteście duszpasterzami, z różnego rodzaju problemami się spotykacie. Jak, bo to wiadomo, katecheza dla dziecka, dla młodego człowieka, na pewno te informacje też zawiera, prawda? Dzieci uczymy nawet, że przychodzą, ja mówię pierwsze komunijne, nawet wczesne komunie. U nas na Śląsku jest takie doświadczenie, że i rodzice tego bardzo chcą, czyli rodzice też muszą w tej świadomości tego, co to jest Eucharystia, w tej odpowiedzialności za dziecko postępować i pomagać temu dziecku, żeby nie było, że przyjmuje komunię i potem biały tydzień jest do wtorku, albo go w ogóle nawet nie ma, prawda? Bo rodzice nie mają woli, albo nie mają tego doświadczenia żywego Boga, tylko no, przyszedł czas na komunię pierwszą dziecka.
Ja przede wszystkim bardzo chciałbym panu Czesławowi podziękować, bo zauważyłem taką rzecz, że pan Czesław mówił o tym, jak to było kiedyś, jak to jest dzisiaj, ale ostatecznie te nasze pragnienia są wspólne, że oczekujemy tego, żeby kapłan rzeczywiście sprawował Eucharystię w jak najpiękniejszy sposób. Mówiliśmy o tych katechezach, ksiądz Krzysztof wspomniał o katechezie, którą prowadził u siebie w parafii i mówił o tym, z jakim odzewem się ona spotkała, że to jest bardzo ważne. I myślę, że tutaj to jest kwestia też formacji. Po pierwsze, formacji do kapłaństwa, żeby uczulać też młodych księży na te kwestie. Ale są dokumenty Kościoła, chociażby właśnie no, kwestia pierwszej Komunii Świętej i przygotowania do tej komunii nie tylko ich dzieci, ale także rodziców. W parafii, w której posługuję, takie spotkania prowadzimy. One są niesamowicie owocne. Rodzice przychodzą, mówią, no rzeczywiście urodziło nam się dziecko i mieliśmy teraz tyle lat, tak naprawdę do pierwszej Komunii Świętej, gdzie to nasze życie duchowe gdzieś w tym biegu, gdzieś zgubiliśmy to. I to jest idealna przestrzeń do tego, żeby do tego powrócić. Oczywiście trzeba to robić sukcesywnie, z zaangażowaniem, ale to już są predyspozycje takie indywidualne. No i myślę, że każdy w pewien sposób tutaj ponownie powinien sobie zrobić rachunek sumienia w tej kwestii.
A taka formacja kapłańska, bo wy też, każdy z nas był w seminarium, my też się uczymy tego, nie tylko, że będziemy odprawiali mszę świętą, ale tego osobistego spotkania z Jezusem. Jesteśmy też formowani do tego. Może nie każdy nawet był we właściwy sposób uformowany przez katechezę, przez rodziców, prawda? Może czegoś zabrakło, a teraz ta nasza formacja, bo można by powiedzieć, że księża no, trochę powinni się uderzyć w pierś, że no, tutaj trochę winy ponoszą.
My z księdzem Krzysztofem mamy radość, że kończyliśmy seminarium, gdzie nasz profesor nie uczulał nas tylko, jak sprawować Eucharystię, ale też co za tym sprawowaniem stoi, kto. I myślę, że to się przekłada później na swego rodzaju wyczucie duszpasterskie, na to, że te pytania, te wątpliwości, te problemy, które pan Czesław poruszał, to nie jest jakaś rzecz odosobniona. To jest niestety problem, z którym się spotykamy na co dzień i o których słyszymy, tym bardziej skłania to do tego, żeby się nawrócić tej przestrzeni po prostu.
A to też tajemnica Eucharystia, to tajemnica, sakrament to coś, czego nie zrozumiemy. My się też może w tym świecie jesteśmy tak nauczeni, dotkniesz, sprawdzisz, prawda, coś z tego masz, no to się angażujesz.
Dokładnie tak. Dzisiaj jesteśmy bardzo też przyzwyczajeni do tego, że wiele rzeczy otrzymujemy od razu. Stąd często owoce Eucharystii, których oczekujemy na pstryknięcie palcem, się okazuje, że po wyjściu z kościoła jakby nadal to nic nie działa. Ale Eucharystia często jest jak kropla drążąca skałę. Ona nas przemienia i dopiero z pewnej perspektywy jesteśmy w stanie zobaczyć, jak Bóg nas przemienił, jak nas zmienił.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże,
Renata
Bielska Białej.
Proszę bardzo.
Ja się chciałam włączyć właśnie i poruszyć dalej ten temat od pana Czesława, bo to nie jest problem tylko Szczecina czy innych. Po prostu kościół może na północy, ale u mnie jest wielki problem w Bielsku Białej. I ja bardzo, bardzo proszę, żeby jednak księża zwracali uwagę, a jak my prosimy o coś i tłumaczyli ludziom, bo ta nieszczęsna pandemia też narobiła i to jest znieważanie ciała Chrystusa, że przyjmują do ręki, a zachowanie jest też tak jakby teatralne, przychodzą noga na nogę i tak jakby w teatrze obserwują, co się dzieje, wyjdą z kościoła i koniec. To jest po prostu kryzys wiary w Polsce, nad którą po prostu płakał Jan Paweł II i co się dzieje? Nie słuchają go. Jego po prostu tak jak dzisiaj było, że na błoniach powtarzali i to było bardzo dobre. Powtarzać. Tylko mało kto słucha już teraz Radia Maria, właśnie te osoby, które powinny, a księża też powinni i może wtedy by zrozumieli, bo teraz to działanie to jest okropne. Człowiek robi co może, rozmawia z ludźmi, to jest uważane, że nawiedzona wariatka albo co ona w ogóle chce i tak dalej. I także to są tak trudne sprawy teraz i mamy kapłanów, dwóch było takich w katedralnej parafii tak samo, że faktycznie tak, mszę świętą, przeistoczenie i ofiarowanie, to człowiek po prostu czuje, że coś się dzieje, że to jest i że to jest coś niespotykanego. Ja w tym uczestniczę. No tak, ale to się dzieje po prostu sporadycznie. No a potem takiego kapłana na przykład, kto jest naprawdę jakiś taki maryjny, właściwie odprawia, no to się go potem na inną parafię przestawia i koniec. I to jest bardzo smutne. Życzyłabym właśnie i panom, którzy zgłaszali się, żeby wszystko właśnie zaczęło się od przemiany postaw kapłańskich. Nie mówię w tej chwili do kapłanów, którzy są w tej audycji, bo widzę, że to są kapłani, którzy mają tą duchowość w sobie. A teraz to, co zauważam, to 70% to jest brak po prostu duchowości w tym kapłaństwie. A oto Maryja walczy, prosi i prosi nas o modlitwę za kapłanów. I rozumiem dlaczego.
Dziękuję Pani Ireno.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Księże Krzysztofie.
To jest kolejna osoba, proszę zwrócić uwagę. Pani Irena, bardzo chcę podziękować za ten głos, bo to jest głos oddolny. To nie jest rozporządzenie Ojca Świętego, biskupa, by tak było, ale głos ludzi, którzy przychodzą na Eucharystię i wymagają czegoś więcej. Można powiedzieć, choć to nigdy nie będzie dobrą analogią do mszy świętej, nie powinniśmy iść na ilość, tylko na jakość. Jakość sprawowanej liturgii, by czuć było, że tam się dzieje, że jest wydarzenie krzyża, jest wydarzenie Golgoty, wydarzenie zmartwychwstania, że Chrystus tutaj rzeczywiście jest obecny i my jesteśmy przejęci Jego obecnością po naszych twarzach, po naszej radości, zaangażowani, widać, że to jest Bóg. I rzeczywiście zgodzę się z Panią Ireną co do tej formacji kapłańskiej, ale z drugiej strony nie chciałbym tu zrzucać odpowiedzialności na seminarium, ale też powiedzieć wprost, gdzie się rodzą powołania? W domach, w rodzinach. Jeżeli mój rodzic, moja mama, mój tata uczy mnie wiary katolickiej od dziecka, to potem ja z tą samą wiarą, z tym samym kultem eucharystycznym idę do seminarium. Seminarium, które trwa 6 lat, wielu rzeczy nie zmieni, a wiele rzeczy może umocni, a niektóre rzeczy może, jeśli chodzi o te negatywne aspekty, może pogłębić. Więc seminarium ma rozwijać już rozpoczęte dzieło. A to dzieło się rozpoczyna przecież w przestrzeni rodziny. I nie chciałbym tutaj odpowiedzialności zrzucać tylko na rodziny z drugiej strony, ale myślę, że jeżeli tak holistycznie, tak całościowo jak spojrzymy, no to jeżeli w seminarium rozpoczniemy dobrą, jeżeli w domu rozpoczniemy dobrą formację eucharystyczną, jeżeli dziecko potem samo, osobiście będzie doświadczało Chrystusa, potem odnajdzie się we wspólnocie, czy ministrantów, czy wspólnocie odnowy, czy wspólnocie neokatechumenalnej, potem pójdzie do seminarium już z ugruntowaną wiarą. I potem ten kapłan, sprawując Eucharystię, nie będzie opierał się tylko na doświadczeniu seminarium, ale na doświadczeniu swojego domu. Mamy wspólnego profesora z księdzem Adamem, który mówi nam o doświadczeniu swojego ojca, taty, który już nie żyje, świętej pamięci, ale on, pomimo wieku 80 paru lat, gdy była niedzielna Eucharystia transmitowana, ubierał białą koszulę, garnitur i transmitowaną mszę świętą w ten sposób przeżywał. Pokazywał, że przecież to jest transmitowana msza, ale msza. Ja dotykam Boga, ja spotykam się z Bogiem i on patrzy na to przeko swojego ojca i dzisiaj jest kapłanem i o tym doświadczeniu mówi. I z pewnością to doświadczenie jego domu rodzinnego, wiary jego ojca przełożyło się na jego kapłaństwo.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef, księdza koło Białegostoku.
Prosimy, panie Józefie.
Ja mam jakby takie słowo do tych telewidzów, którzy od Szczecina po Bielsk Bielsko-Biała, tak?
Tak, Fabian, Czesław i pani Ewa.
Tak, którzy właśnie mówili o tej formacji, czy o większym takim akcencie na wytłumaczenie, w którym momencie przy świętej co się dzieje, tak? I mam tutaj konkretny taki przykład. Ja jestem od 97 roku prezesem katolickiego Stowarzyszenia Samarytanin, ale założycielem, pomysłodawcą był taki paulista leżący po wypadku, który się nie ruszał, ale wydał taką książkę pod tytułem Wielka Tajemnica Wiary. I zdaje się, że słowo wstępne do tej książki ma już obecny senior arcybiskup Ozerowski. Zresztą katolickie stowarzyszenie jest imieniem księdza Henryka Szlygiera. Oni się znali jeszcze z tych czasów.
Panie Józefie, klucz
tak,
prawie.
Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Dziękuję. Dlatego, że tam jest właśnie taki aspekt, chociażby jak liturgiczna formuła nie ma według właśnie księdza Szlygiera i tego właśnie Wojtka Zdanowicza, paulisty, który dążył do tego właśnie Samarytanina, że nie ma zaciśniętej pięści, że otwarta dłoń jest tym gestem, który podczas Eucharystii, podczas mszy świętej używamy. Zresztą wiele tam innych takich, nie wiem, nie ma wznowienia, być może warto by to wznowić, albo no, może się posiłkować tym, nie wiem, jakie są jeszcze publikacje, z których korzystają seminaria, ale warto zwrócić uwagę właśnie na ten jakby nacisk na to, żeby wiedzieć, żeby uświadomić jakby jeszcze bardziej uczestników Eucharystii, co w danym momencie na ołtarzu się dzieje. To chyba tyle z Bogiem.
Panie Jezu, Józefie, a kto panu pomógł tak doświadczać Eucharystii, rozumieć to?
My się znamy dość dawno i ksiądz wie, że ja też nie grzeszę, że tak powiem, milczeniem i parę tutaj na tej Radzie Maryja takich udziałów miałem. Ja nie miałem problemu z Eucharystią, bo ja miałem ją jako pięciolatek. Jako pięciolatek. Czy byłem w stanie śmierci, wtedy kapłan, no, prezbiter, tak, proboszcz, ma uprawnienia jakby do udzielenia z indultem i sakramentu namaszczenia chorych, i wiatyku, więc ja to miałem. Ja już post factum poznawałem te rzeczywistości. Także mnie uświadomiła może moja mama, bo skończyła salezjańską szkołę w Różanymstoku, tam z tymi no, siedzikownymi i tak dalej, więc to była mocna dość podstawa. Także to na pytanie ojca.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy księża, odpowiadając panu Józefowi, podsumowując też nasze spotkanie.
Ja myślę, że te wszystkie kwestie poruszone, one wiążą się w pewną całość ostatecznie. A tą całością ja bym nazwał modlitwę za siebie nawzajem, szczególnie właśnie za kapłanów. Ktoś kiedyś powiedział, mądre zdanie, że macie takich kapłanów, jakich sobie wy modlicie. Mówiliśmy dzisiaj o Augustynie, dla którego mama wyprosiła wielką łaskę nawrócenia. W modlitwie jest siła. I kiedy będziemy tę modlitwę pielęgnować, to z pewnością będziemy doświadczać jej owoców. My ze swojej strony właśnie tą modlitwę naszą osobistą, ale właśnie też modlitwę za innych. Ta modlitwa zawsze ona się przekłada na konkretne działania później.
Ksiądz ma czas na adorację Najświętszego Sakramentu?
Nie jest łatwo, prawdę mówiąc, przy różnych zajęciach związanych z uczelnią, z parafią, więc to jest trochę walka o wykorzystanie chwili tak naprawdę. To jest teoria moich ostatnich miesięcy, żeby wykorzystać moment. Pan Bóg daje wiele natchnień, które często zagłuszymy prostym teraz muszę posprzątać, albo teraz muszę zająć się czymś innym, a tymczasem jest ten głos, masz chwilę, pomódl się, masz chwilę, idź na adorację. Staram się wykorzystywać ten moment. Nie zawsze jest on długi, często też spotykam się z takim zdaniem, kiedy ktoś dzieli się swoim doświadczeniem modlitwy, że mówi, moja modlitwa nie jest taka, jaka bym chciała, żeby była, czy jak sobie ją wyobrażam. Myślę, że to nie jest problem. Modlitwa, którą się wywalczy, o którą się zatroszczy i na którą się znajdzie chociaż chwilę, to już jest dużo. Nawet jeżeli nie jest idealna.
Księże Krzysztofie?
No, z pewnością nasza rozmowa i też rozmowa z telewidzami pokazała, że Eucharystia jest pewnego rodzaju poprzeczką, wymaganiem, do którego mamy dorastać. I myślę, że jeżeli będziemy od siebie wymagali, do czego wzywał święty Jan Paweł II, to będzie bardzo dobry kierunek. Niech Eucharystia nas nie usypia, niech nie daje nam takiego spokoju, jeśli chodzi o sprawowanie liturgii, sposób jej sprawowania i przekazywania wiedzy o liturgii przez katechezy, tylko niech nas motywuje do jeszcze większych działań, bo przecież to jest skarb Kościoła. A jeżeli skarbem, to nie może być lekceważone, a tym bardziej nie może być brane jako rzecz drugo, trzecio, czwartorzędna. To jest pierwszorzędna rzecz, której winniśmy poświęcić wszystkie nasze wysiłki, a z drugiej strony to przecież źródło i szczyt, do którego wszyscy wspólnie zmierzamy i za ten głos oddolny. Chciałbym szczególnie podziękować i też za możliwość, że dzisiaj mogliśmy tak ciekawe spotkanie odbyć.
Ty jest zawsze słuchaczy, właśnie tak wspomniał świętego Alfonso, on nas uczy tej modlitwy adoracyjnej, jak ksiądz sobie radzi. Zajęcia jedne, drugie.
Adoracja rozkłada się na dwa elementy, bo jest adoracja w czasie Eucharystii, kiedy ja stoję przed Bogiem i to jest element niezwykle ważny i nieporównywalny z żadnym innym wydarzeniem. I ten element Eucharystii wystawiony. Mam to szczęście, że u nas w parafii jest Eucharystia cały czas, między mszami świętymi, więc zawsze ta chwila, by przyklęknąć. Sam też wielu osobom, które kieruję duchowo, namawiam ich, by rzeczywiście korzystali z tej pomocy.
A jak właśnie z wrażliwością ludzi, żeby pójść na
adorację? Proszę wierzyć, że to coraz lepiej, chociaż człowiekowi, który ciągle musi mówić i słuchać, ciężko jest milczeć. Ale to milczenie, z drugiej strony, nawet w Śródmieściu Warszawy jest niezwykle ważne, ale myślę, że bez względu na to, gdzie jesteśmy, warto czasami zamilknąć i po prostu pobyć przed Bogiem, tak jak w przypadku Jana Wianeja, który pyta swojego parafianina, co robisz? Siedzę i patrzę na niego, on patrzy na mnie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Adam Kłanowski, dziękuję. Doktorant UKSW, dziedzina teologii pastoralnej, duszpasterz parafii świętego Jakuba Warszawa Tarchomin i ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant UKSW, teologia dogmatyczna, duszpasterz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać za twórczą, piękną rozmowę.
Bóg zapłać wszystkim. Szczęść Boże.
Dziękuję Państwu. Za chwilę w telewizji Trwam. Piękny czas wielbienia Boga. Będziemy łączyli się z Rzeszowem. A w Radiu Maria te rozmowy będziemy jeszcze z naszymi gośćmi kontynuowali po 21.30. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.